Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu po wakacyjnej przerwie. Jest niedziela, 3 września. Zapraszam do naszego magazynu, w którym dla Państwa bieżące sprawy komentować będą profesor Krzysztof Brzechczyn.
To powiedział Państwu.
I z Warszawy redaktor Tomasz Rowiński.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, a część pierwszą naszego magazynu chciałbym poświęcić sprawom wyborów. W minionym tygodniu są już jedynki kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy spojrzymy na Polskę Wschodnią, w której dosyć wysokie notowania ma Konfederacja, widać, że tutaj trwa pewnego rodzaju walka o elektorat, który jest zbliżony w poglądach do Konfederacji. Na przykład w okręgu 23 w Rzeszowie na jedynce startuje Zbigniew Ziobro. W okręgu chełmskim minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość chce powalczyć o ten elektorat na prawej stronie. Ja natomiast chciałbym was zapytać, czy jest szansa, by zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska, czy tam jest w ogóle jakakolwiek przestrzeń, by mogli trochę powalczyć o ten elektorat centrowy, waszym zdaniem? Czy PiS może spróbować kogoś przyciągnąć, kto jest na przykład sceptyczny do wystawienia Romana Giertycha z ostatniej pozycji z listy świętokrzyskiej i waha się, czy głosować na Koalicję Obywatelską do PiSu i vice versa? Czy Koalicja Obywatelska ma jakiś potencjał, by przyciągnąć jakichś wyborców ze strony wahających się, czy głosować na PiS, czy nie? Krzysztof Brzechczyn.
No, pytanie jest proste, ale odpowiedź jest skomplikowana, dlatego że to by trzeba było zrobić jakieś pogłębione badania, tak, na temat tego, w jaki sposób, jakimi kryteriami, według jakich zasad podejmuje się decyzje wyborcze. I no, generalnie no, to się dzieli w zasadzie ten elektorat na taki elektorat zdecydowany i taki właśnie wahający się, tak? Albo taki właśnie, jak tutaj to zostało ujęte, centrowy. I w tym momencie można byłoby powiedzieć, że na pewno łatwiej jest PiS-owi pozyskać ten elektorat taki wahający się albo biorący udział w wyborach od czasu do czasu, a też trzeba pamiętać o tym, że około 1/3 osób nie bierze udziału w wyborach z reguły, ponieważ frekwencja wynosi gdzieś tak, powiedzmy, około 60-65%, no być może nie są ciągle to te same osoby, no ale niemniej jest jakiś potencjał, tak? I teraz powiedzmy, jakby warunkiem pozyskania tego elektoratu takiego wahającego się albo takiego okazjonalnego, no to jest na pewno pewnego rodzaju złagodzenie przekazu, tak, bardziej taka argumentacja, taka bardziej merytoryczna, odwoływanie się do pewnych, powiedzmy, kwestii programowych, które są ważne dla wszystkich, czyli no, bezrobocie, sytuacja gospodarcza, sprawy bezpieczeństwa. I teraz, gdy tak się obserwuje kampanię wyborczą, czy to Platformy Obywatelskiej, czy to Prawa i Sprawiedliwości, to w przypadku Donalda Tuska, no on niestety czy niestety, to zależy dla kogo, on gra emocjami, tak? I właściwie mówi rzeczy krytyczne, krytykuje, aby krytykować. I właściwie ta...
Nie ma programu, można powiedzieć.
No tak, i właściwie w tej krytyce on zaprzecza swojej wcześniejszej krytyce, tak? Bo jak na przykład z jednej strony, jak były ogłaszane jedynki Platformy, no to miejsce jeden, numer jeden w Piotrkowie zajęła osoba, która była zarejestrowana jako tajny współpracownik służb specjalnych.
Mówimy o Bogusławie Wołoszańskim.
Tak. A z kolei kilka dni wcześniej, gdy przemawiał w Europejskim Centrum Solidarności z okazji kolejnej rocznicy Solidarności, no to twierdził, że Platforma Obywatelska, no i opozycja, którą nazwał demokratyczną, no jest dziedzicem właśnie tego ruchu Solidarności. No to gdzie tu jest logika, tak? Tu jest sprzeczność. Jest. Z jednej strony współpraca z osobami, które skompromitowały się, tak? A z drugiej strony odwoływanie się do...
Jeszcze do tej kwestii programowej za chwilę
do Solidarności.
Ale z tym samym pytaniem zwracam się do Tomasza Rowińskiego. Czy jest pańskim zdaniem jakaś możliwość przepływu elektoratów jeszcze?
No to pewnie jest, chociaż mam wątpliwości, czy bezpośrednio pomiędzy Platformą, czy też Koalicją Obywatelską, a Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast sądzę, że jakaś część potencjalnego elektoratu partii centrowych, nazwijmy, tak, PSL, Hołownia, powiedzmy, czy też ludzie niezdecydowani, być może mogliby migrować na przykład w stronę PiS-u ostatecznie w swoich decyzjach wyborczych, na przykład w zakresie polityki bezpieczeństwa. Moim zdaniem jednak to jest taki temat, w którym Platforma dosyć mocno nieodpowiedzialnie się zachowuje w dalszym ciągu wypowiedzi części przynajmniej polityków, czy to w sprawach reformy armii, czy w ogóle uzbrojenia, czy nawet nieustannie przez zaognione sytuacji na granicy białoruskiej, no są mocno niepokojące. To samo
chociażby Grzegorz Schetyna, który dla jednej komercyjnej stacji stwierdził, że przyszłość zapory na granicy polsko-białoruskiej będzie rozważana po wyborach, co można by odczytywać, że być może zostanie ona zdemontowana.
To samo być może mogłoby dotyczyć jednak tych napiętych relacji z naszym zachodnim sojusznikiem bezpośrednim, czyli Niemcami, tak? Te napięcia wokół poszczególnych polskich inwestycji, które w różny sposób, często na miękko, ale jednak są przez Berlin torpedowane, moim zdaniem mogłyby być mocniej wydobywane przez Prawo i Sprawiedliwość w tej kampanii, jeżeli chciałaby trafić do takich niezdecydowanych wyborców, których może denerwuje rodzaj takiej sieczki, prawda, przedwyborczej, gdzie każdego dnia nakłada się kolejne jakieś takie wrzutki, się proponuje, żeby jeszcze bardziej podnieść właśnie emocje, ale gdzieś na samym dnie mogą dostrzec, że jednak Prawo i Sprawiedliwość w bardziej odpowiedzialny sposób podchodzi do pewnych takich strategicznych celów, takie stoją przed Polską. Być może to mogło skłonić część niezdecydowanych wyborców do tego, żeby jednak poprzeć obóz rządzący. Czy w drugą stronę? W drugą stronę zapewne może się tak zdarzyć, że także umiarkowany wyborca albo tak niezdecydowany wyborca z tej puli, który decyduje nad urną, prawda? Może jednak poddać się jakimś emocjom, to znaczy jakiś rodzaj konkretnego przekazu, który pójdzie od spin doktorów Koalicji Obywatelskiej, trafi tam w serce, no i jednak ta karteczka zostanie wrzucona po stronie, no powiedzmy, tej liberalnej opozycji. No ale to jest właśnie tego rodzaju taka gra, która wydaje mi się, że nieustannie jest prowadzona ze strony.
Chciałbym was zapytać o drugi element tych wyborów, ponieważ wraz z wyborami do Sejmu, do Senatu będzie przeprowadzone również referendum. Ja muszę powiedzieć, że znając trochę Szwajcarię i system szwajcarski, gdzie referenda odbywają się regularnie i dotyczą spraw bardzo szczegółowych, na przykład jedno z referendów szwajcarskich tyczyło się, czy państwo ma zakupić F-16 parę lat temu, czyli to są już bardzo konkretne decyzje, które zwykle pozostawia się politykom, a nie wyborcom, kiedy głosuje się nad kwestiami od światopoglądowych po, przepraszam za to uproszczenie, sposobu kładzenia płytki chodnikowej, i nikogo nie dziwi to, że ludzi się pyta o zdanie. Wydaje się, że w sprawach tak kluczowych, jakich jest właśnie migracja, czy jakim jest chociażby spór o własność państwa, co państwo powinno posiadać, skoro jesteśmy tak podzieleni, to zapytanie o to obywateli ma pewien sens. Jak sądzicie, skąd jest taka niechęć już nawet nie tylko polityków, ale też często wielu publicystów do samej idei referendum? Krzysztof Brzechczyn.
No, tutaj trzeba byłoby powiedzieć, że referendum w sprawie reprywatyzacji to powinno się odbyć w roku 1989, no bo ja sam byłem w Komitecie Obywatelskim, brałem udział w komisji wyborczej, tak, i wtedy w programie Solidarności nie było ani jednego słowa o wyprzedaży majątku narodowego. Czyli ten program, który był zapowiadany, tak,
był antysolidarnościowy de facto.
Tak, a ten, który był realizowany, powiedzmy, w roku 90, był zupełnie inny. Nawet jeszcze we wrześniu roku 1989 Tadeusz Mazowiecki zapowiadał budowę społecznej gospodarki rynkowej, czyli kilka miesięcy później nastąpiło zupełnie przejście w drugą stronę. Tak więc uważam, że referenda w związku z tym powinny się odbywać. To znaczy one są zapisane w Konstytucji i tutaj oczywiście jest pytanie, jak szczegółowe powinny być te pytania. No i też przecież w historii III RP takie referenda były, na przykład w kwestii wejścia czy nie do Unii Europejskiej. Wtedy to referendum trwało nawet 2 dni. No i pytanie było też dosyć ogólne, tak, ogólnie postawione.
Co prawda ono było trochę innym referendum, tak, bo to było referendum konieczne. To był warunek tak zwany sine qua non do tego, czy można było być przyjętym do Unii, czy nie. Ale czy myśli pan profesor, że ta niechęć do referendów to jest tylko i wyłącznie gra polityczna, czy też jest to jakiś element kultury politycznej, który w Polsce jeszcze nie do końca jest rozwinięty, dojrzały?
Znaczy, mi się wydaje, że to jest kwestia też kampanii wyborczej, dlatego że jakby retoryka opozycji to jest, powiedzmy, polega na zarzucaniu czy krytykowaniu Zjednoczonej Prawicy o wszystko, tak? I o to, co się krytykuje, ten przedmiot krytyki może być ważny, ale też się wyciąga takie rzeczy drugo, czy tam nawet trzeciorzędne. A w tym momencie to referendum, czy te 4 pytania, one są próbą skierowania tej dyskusji wyborczej na takie tory takiej bardziej racjonalnej polityki czy kampanii wyborczej, tak? Bo tutaj chodzi o to, żebyśmy zaczęli dyskutować nad kierunkami polityki państwa, a nie, powiedzmy, podejmować decyzje z tego powodu, że jakiś tam minister albo jest za gruby, albo jest za chudy, albo tam się jakoś wypowiedział nie tak, czy w sposób niegramatyczny. I tutaj to jest jakby próba wyjścia poza taki szum informacyjny, bo w tej propagandzie, powiedzmy, Platformy Obywatelskiej, jest źle, bo jest źle. I teraz jak się kogoś zapyta, powiedzmy, to tutaj już trudno podać jakieś konkretne argumenty. No mieliśmy też doskonały przykład z organizacją Kampusu Polska, tak, gdzie był zapowiadany panel symetrystów,
który został odwołany, tak, dlatego, że nie pasował
właśnie przez opozycję, która sama siebie nazywa się opozycją demokratyczną.
Wróćmy do referendów. Tomasz Rowiński, może Szymon Hołownia, który mówi, że to referendum powinno być oddzielone od wyborów, przez to miałoby być jego zdaniem bardziej obiektywne, mniej spolityzowane. Czy te argumenty pańskim zdaniem są sensowne, czy też są tylko właśnie taką grą polityczną?
Myślę, że jest tak, że trochę to referendum nie weszło, tak, w kres naszej kultury politycznej jako instytucja. Na pewno nie możemy się tutaj porównywać ze Szwajcarami. Ja nie chciałbym tego tak jednoznacznie oceniać, czy to dobrze, czy to źle, bo kultury polityczne są różne, a na pewno akurat u nas wadą jest tego, że wszystko się maksymalnie polityzuje. Ale wracając też do tego pytania, dlaczego ta reakcja na referendum jest tak negatywna w niektórych kręgach, no to pomijając tych publicystów, którzy żyją z krytykowania wszystkiego, a są tacy, którzy krytykują wszystko na okrągło, jakby niezależnie, czy to dotyczy propozycji powiedzmy strony prawej, czy lewej, czy centrowej, no to te pytania są po prostu bardzo dobrze postawione. Ja się tu zupełnie nie zgadzam z tymi opiniami, które mówią, że to są jakieś pytania banalne, czy pytania no właśnie bezsensowne. Są bardzo, bardzo sensowne, dlatego że w dużej mierze pokazują te takie cztery miejsca, w których mamy do czynienia z punktami zapalnymi pomiędzy stanowiskiem powiedzmy centroprawicy, tak, PiSu i znacznej części opozycji. I prawdopodobnie dlatego tak bardzo nerwowo strona opozycyjna, szczególnie no, Platforma Obywatelska reaguje na pomysł referendum, ponieważ niejako to referendum oddziela przynajmniej do pewnego stopnia emocje od pewnych zasadniczych kwestii dla Rzeczpospolitej. Tak? No, skoro słyszymy prawda, profesora Lewandowskiego, który mówi, że trzeba wrócić do reprywatyzacji, przepraszam, do prywatyzacji, tak? Chociaż właśnie można powiedzieć, że Polska weszła w przeciwny pewien trend, pewnej akumulacji kapitału pod skrzydłami państwa. Jeżeli słyszymy, że Grzegorz Schetyna rozważa rozebranie muru na granicy z Białorusią i tak dalej, no to znaczy, że to referendum po prostu przedstawia Polakom pewne problemy polityczne, jakie wiążą się z najbliższymi wyborami i nieco je dystansuje niejako od tych emocji, które nieustannie są
ponadto w referendum można zagłosować na tak, jeśli ktoś przecież jest za tym, by na przykład podnosić wiek emerytalny. Notabene to jest pytanie rzeczywiście w starzejącym się społeczeństwie wydaje się kluczowe i przyszłościowe, czy chcemy iść na normalną emeryturę i otrzymywać niższą emeryturę, czy też jednak w sytuacji niż demograficznego musimy się przygotować na dłuższą pracę. Można przecież odpowiedzieć na tak, no co do odniosę się trochę ad vocem do wypowiedzi profesora Brzechczyna, no jednak jest co prywatyzować. Przykładem jest chociażby to są, my często myślimy o majątku narodowym w kontekście tych wszystkich energetycznych koncernów, ale przykładem jest chociażby PKL, Polskie Koleje Linowe, które zostały przez Platformę Obywatelską sprywatyzowane, sprzedane za 200 milionów, po czym państwo odkupiło to za 400 milionów. Ich wartość jest już dzisiaj przekracza te 400 milionów, więc to nie jest tak, że jak mówią na przykład liberałowie, że państwo źle zarządza, no bo gdyby źle zarządzało, to przecież te spółki nie miałyby takiej wartości i w wielu państwach zachodnich, szczególnie we Francji, kapitał państwowy jest czymś naturalnym, prawda? Nikt tego tam nie kwestionuje.
Że... No ale się w Polsce kwestionuje i właśnie w roku 89 no ta reprywatyzacja miała większy zasięg, tak, niż teraz. Załóżmy, że jak wyjdzie, wygra Platforma Obywatelska, no to będzie Orlen sprywatyzowany, no to powiedzmy tak. Obajtek sobie zawód znajdzie, tak, ale z kolei jak mamy stację Orlenu, no to mamy pewną sieć dostawców, kooperantów i teraz co z nimi? No jak tą firmę przejmie inna jakaś firma zachodnia, no to ona będzie mieć swoich kooperantów. Czyli powiedzmy, każda taka decyzja likwidująca jakiś zakład przemysłowy, no to ona generuje na pewno, jeżeli nie bezrobocie, to pogorszenie statusu ekonomicznego tej całej sieci dostawców i kooperantów. To jest tak, jak powiedzmy Rakowski zlikwidował Stocznię Gdańską, która zatrudniała wtedy w roku 89 9 tysięcy osób. Tak? Czyli powiedzmy tego typu decyzje, które rzutują na losy wszystkich, no to powinny być właśnie podejmowane, no, czy to w sposób świadomy,
i dlatego referendum.
Tak, czy też właśnie taki sposób, takim specjalnym trybem. No bo jeżeli, tutaj się zgadzam, ta kampania wyborcza, powiedzmy, przebiega w taki sposób emocjonalny, gdzie się no, krytykuje właściwie rząd za wszystko i ta krytyka nie ma takiej hierarchii, tak? No bo tutaj ten wyborca podejmując decyzję, no to powinien jakby zastanowili się nad kryteriami, tak? I teraz do takimi kryteriami, no to jest właśnie sprawa bezpieczeństwa, sprawa bezrobocia, sprawa pomocy socjalnej państwa.
I postawmy tutaj kropkę, a państwa zapraszam na drugą część naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi rozmówcy z Warszawy, redaktor Tomasz Rowiński, Christianitas, w studiu ze mną profesor Krzysztof Brzechczyn, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Ja chciałbym jeszcze powrócić do wydarzeń politycznych wakacyjnych, tak byśmy sobie mogli wejść w jesienny sezon polityczny, trochę może też z polityki międzynarodowej. Co waszym zdaniem warto by naszym słuchaczom przypomnieć, Tomasz Rowiński?
Myślę, że ja jestem ciągle pod wrażeniem tych ostatnich wypowiedzi papieża Franciszka odnośnie wojny na Ukrainie. Wprawdzie nie są to słowa jakoś tam zaskakujące, bo ta polityka Stolicy Apostolskiej wobec konfliktu na terytorium naszego wschodniego sąsiada jest niestety dosyć konsekwentna, ale jak widzieć taka bezpośredniość w poparciu pewnej wielkoruskiej ideologii, jaką wyraził papież Franciszek, no to jest czymś, co na cały ten okres wakacyjny, powiem szczerze, w tej chwili rzutuje. Pewnie można było wydobyć jakieś inne wydarzenia.
Myśli pan redaktor o tym spotkaniu z rosyjską młodzieżą katolicką, tak, gdzie mówił, że mają być wierni tradycji Katarzyny Wielkiej i Piotra I. Mówią się, że ci władcy dużo zrobili dla humanistyki, dla wolności, także wolności religijnej. No może o to papieżowi chodziło?
No, jeśli chodzi o tą wolność religijną, to chyba można byłoby się jednak wspierać. Natomiast wydaje się, że w tej sytuacji politycznej, jaką mamy, wypowiadanie się w taki sposób no, entuzjastyczny, można powiedzieć, do pewnego stopnia o imperializmie rosyjskim jest jednak problemem, ale to nie jest taka wypowiedź zupełnie nowa, bo przez cały ten pontyfikat.
No, ale panie redaktorze, wróćmy do tej Katarzyny. Jezuici przetrwali, zdaje się, dzięki jej decyzji, bo po kasacji zakonu jezuitów to Katarzyna pozwoliła im przetrwać, prawda? Więc być może Bergoglio, papież, który jest pierwszym papieżem jezuitą, w jakimś sensie no, ma pewien sentyment do Katarzyny Wielkiej. Tutaj może to trzeba tym kluczem przeczytać jego wypowiedź.
Ale myślę, że to bardzo złożona próba racjonalizacji tego wydarzenia. To znaczy nie sądzę nawet, żeby papież szczególnie w tym kluczu myślał. Tym bardziej nie sądzę, by nawet ci katolicy odbiorcy papieża w Rosji mieli tak pogłębioną wiedzę historyczną, by byli zdolni do tego rodzaju interpretacji. Natomiast chciałem dopowiedzieć jedną rzecz, że no, moim zdaniem niestety przez cały ten pontyfikat mamy do czynienia z większą ilością wypowiedzi gloryfikujących kulturę rosyjską i chińską szczególnie, że to są wspaniałe, stare kultury, no że to jest pewien punkt widzenia obecnie Stolicy Apostolskiej, która przyjęła pewien kurs na wielobiegunowy świat, tak, w takiej polityce międzynarodowej, co oznacza realne popieranie zarówno Pekinu, jak i Moskwy, tak, więc myślę, że to naprawdę nie są przypadkowe wypowiedzi, natomiast papież wysyła pewne sygnały do być może tej publiczności takiej międzynarodowej, która po prostu jest poza światem północnoatlantyckim i którą papież niekoniecznie skutecznie, ale próbuje się solidaryzować. Myślę tu o południu, czyli Afryce, krajach Ameryki Południowej szczególnie, gdzie jakiś też rodzaj sentyment prorosyjski, prochiński występuje jak kontra wobec Stanów Zjednoczonych. Po prostu.
Na jakie wydarzenie polityczne zwrócił był uwagę Krzysztof Brzechczyn?
No to właściwie lato jakichś większych wydarzeń nie przyniosło. No, jak się rozpoczęły wakacje, no to był bunt Prigożyna. No, zdaniem niektórych
świętej pamięci Prigożyna już.
Nie wiem, czy świętej, ale pamięci jakiejś. Dla wielu to, powiedzmy, miał być początek wojny domowej w Rosji, wielkiej smuty. Jak się sobie przypomnimy te komentarze, no się okazało, że bunt zakończył się, powiedzmy, po dwóch czy tam po kilku dniach.
I czy to był bunt, czy to była maskierowka?
Znaczy, no on się mógł zbuntować osobiście, tak? No bo wiadomo, że jako powiedzmy taki były kryminalista, no mógł tam z jakiegoś tam powodu no to się zdarza, no to bunty, tak? Ale bunty jednostek. Ale za tym buntem nie stała jakaś poważna siła społeczna, która by miała doprowadzić do upadku Putina, no bo tego typu interpretacje.
To inaczej postawię pytanie, czy tak zwany bunt, czy pucz Prigożina wzmocnił Władimira Putina, ponieważ wielu komentatorów wskazuje na taką interpretację, jakoby że to wydarzenie Putina osłabiło, ale wydaje się, że przez to, że po pierwsze Putin jednak nie doprowadził czy skutecznie zatrzymał ten marsz na Moskwę, po drugie zlikwidował znanym sposobem...
zahaczył o brzozę samolot.
Samolot zahaczył o brzozę właśnie z Prigożinem, tak? Prigożina pokazuje, że on jest zwycięzcą całej puli i raczej wydawałoby się, że jest przeciwnie niż kierunek tychże interpretacji. Putin jest mocniejszy po tym puczu niż słabszy. Czy zgodziłby się pan z tą interpretacją?
No na pewno. To znaczy ja bym po pierwsze nie rozpatrywał tego w taki personalistyczny sposób, bo to właściwie to jest taka droga donikąd. Dlatego, że polityka Putina jakby jest zgodna z interesami no, tej całej klasy politycznej, władzy, tak, aparatu administracyjnego w Rosji. To nie jest tylko kwestia, powiedzmy, jednostki, no bo pytanie, które by należało zadać, to dlaczego ta jednostka, powiedzmy, 20 lat rządzi, skoro no, jest taka słaba. No to widocznie to musi się opłacać no też innym powiedzmy, innym segmentom społeczeństwa. No i tu wracając na przykład do papieża i do jego wypowiedzi o Katarzynie II, no to jest jakby też taka konsekwencja, powiedzmy, polityki Rosji, która no chce być taką alternatywą cywilizacyjną wobec świata zachodniego, tak? I ona promuje własną kulturę, własny no, ład gospodarczy, czy też geopolityczny. I dopóki to się jakby rozgrywa w taki sposób no, pokojowy, no to byłoby oczywiście do zaakceptowania. No ale tutaj, powiedzmy, już 2 lata, no Putin pewną taką czerwoną linię przekroczył, ale jest no, wśród przedstawicieli świata zachodniego no, wielu fascynatów kulturą zachodnią. Tak? I tutaj, jeżeli ktoś uwielbia Dostojewskiego, no, to nie musi koniecznie popierać Putina. To jedno z drugiego nie wynika, ale Rosja tym swoim bogactwem kulturowym, no gra, tak? Jest to pewnego rodzaju...
Soft takie, power, który i staje się skuteczny.
Tak, jest to pewne...
No i wracam do Tomasza Rowińskiego. Czy trochę nie jest tak, że katolicka opinia publiczna Zachodu, także tak elit katolickich, które mają wpływ na władzę, chociażby w Italii, czy oni się właśnie na to nie nabierają, co profesor Krzysztof Brzeszczyn zarysował? Wielka kultura rosyjska, którą trzeba odróżniać od pewnych wypaczeń jednostek.
Z pewnością jeszcze się nieco nabierają. Też nabierają się na taki no, pseudokonserwatyzm tak deklaratywny Rosji, czy rodzaj takiej, no jakby to powiedzieć, religijnej otoczki, którą rosyjska władza lubi wokół siebie rozsnuwać, jednocześnie krytykując różnego rodzaju zjawiska na Zachodzie, z którymi w rzeczywistości u siebie wcale nie walczy. No, czy to jest tam kwestia ochrony życia, czy trwałości rodziny, no to Rosja przoduje w statystykach zarówno aborcyjnych, jak i rozwodowych. Natomiast oczywiście Putin czy jego przyboczni chętnie gardłują, jak to źle jest na Zachodzie, prawda, w tych kwestiach. No i w jakiejś mierze tutaj szczególnie właśnie włoscy czy francuscy politycy prawicowi no, ulegali tego rodzaju takiej magii, prawda, rosyjskiej. No teraz jest to znacznie, znacznie cisze. Chociaż wiem, że w dalszym ciągu różne...
Z jednej strony jest ich cisze, ale czy zgodzilibyście się z tą tezą, że trochę Zachód przysypia, jeśli chodzi o taką rekognicję niebezpieczeństwa, które jest ze strony Rosji dla Zachodu? Trochę się przyzwyczaił Zachód do tej wojny, trochę powiedziałbym, że jednym z politycznych wydarzeń lata było to, że Olaf Scholz nie wywiązał się chociażby z obietnic dostarczenia broni na Ukrainę, tak? Czyli i to nie zostało specjalnie odnotowane w mediach jako coś skandalicznego, czy coś, co powinno zostać jednak...
No, zrezygnowano także w Niemczech z tych 2% nakładu na zbrojenia, prawda? Czyli ten pierwszy plan, który miał dotyczyć pewnej zmiany wewnętrznej w Niemczech po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, już został tak naprawdę skreślony. Tam został przeniesiony na kolejne lata, ale tak naprawdę oznacza to jego... zniesienie w takiej perspektywie trwającego, przynajmniej z perspektywy wschodniej flanki NATO, zagrożenia. No oczywiście wojna się w pewnym sensie nudzi i nuży szczególnie te kraje, w tych krajach, które no nie są nią bezpośrednio dotknięte. To jest jakiś...
Nawet stratne ze względu na zamknięcie rynków rosyjskich. Ale dążę do takiej tezy i chciałem o to też zapytać profesora Krzysztofa Brzechczyna. Czy nie jest tak, że Rosja świadomie na to gra? To znaczy Zachód zaśnie, będzie w takiej drzemce bezpieczeństwa, a oni za chwilę gdzieś będą w stanie, czy to w kooperacji z Indiami, czy to z Chinami, no odtworzyć swoją potęgę i znaleźć jakiś sposób na nowy klin czy dla świata wolnego Zachodu.
To już się dzieje, tak? Bo przecież chyba gdzieś tak w sierpniu było to kolejne spotkanie krajów BRICS, gdzie Putin może nie był osobiście, no ale tam, ale był online. Ale teraz, jeżeli chodzi o ten wpływ Putina na prawicę, czy o uwielbienie Putina przez europejską prawicę, to jest kwestia bardziej złożona, no bo ja bym powiedział, że większym zwolennikiem Putina to jest Schröder, który jest socjaldemokratą.
Twarzą SPD.
Tak, twarzą SPD i zasiadał przez wiele lat w różnych radach nadzorczych. Tak więc tutaj Putin ma zwolenników i wśród prawicy, i wśród lewicy, i wśród ekologów. Czyli on gra na wielu fortepianach, tak? I to nie jest tylko kwestia jakby jakichś tam partii prawicowych, które tam są tym Putinem zafascynowane. No jest, trzeba byłoby to jeszcze jakoś udowodnić, no, empirycznie, tak? Przedstawić jakieś wypowiedzi, jakieś konkretne działania, jak powiedzmy była minister spraw zagranicznych Austrii, tańczy na swoim weselu z Putinem, czy mamy...
Zdaje się, przeprowadziła się do Rosji właśnie,
no,
ta pani teraz.
Czy tam, powiedzmy, były premier chyba Francji, Fillon, był w jakiejś radzie nadzorczej rosyjskiej, czy były premier Finlandii też z partii socjaldemokratycznej, to nie jest kwestia, powiedzmy, li tylko prawicy, ale też i lewicy, a lewica i liberałowie mają trwały realny wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo partie prawicowe no tam raczej nie sprawują władzy.
Zaczadzenie Rosją trwa.
Natomiast może warto...
Nie, no to nie jest zaczadzenie, no to są interesy. No jeżeli ktoś, powiedzmy jak Schröder, jest członkiem Rady Nadzorczej Gazpromu, no to za to otrzymuje jakieś solidne wynagrodzenie. No to ja też chciałbym być tak zaczarzony, tak? Tymi mizerami. Nie wiem, czy tam jest
Tomasz, na początku. Tomasz Żowiński jeszcze, odwracam, proszę bardzo.
Tak, ja chciałbym jeszcze dodać, że sądzę, że Niemcy, że Rosja nawet bardziej gra na pewne wzmocnienie problemów wewnętrznych Niemiec. To jest z jednej strony, o czym się trochę mało u nas mówi, że jednak Niemcy borykają się z tą koniecznością zmiany, jakby to powiedzieć, kierunków dostaw surowców, ale także zauważamy, że jest większy nacisk ze strony wschodniej migracyjny, tak? To znaczy w tym roku nasza Straż Graniczna tylko na tym odcinku białoruskim zanotowała około 18 tysięcy prób przekroczeń granicy, podczas gdy w zeszłym roku całym było to niecałe 16, a wiemy, że jakby to powiedzieć, no, gminy czy landy niemieckie są już wręcz zatkane imigrantami, którzy tam składają wnioski o azyl, to się robi rzeczywiście duży problem dla Niemców. Myślę, że tutaj Rosjanie widzą szansę, że rzeczywiście Berlin no, dokona jakiegoś odwrotu, tak, jeśli chodzi o kwestię wojenną, że zajmie się swoimi sprawami i przestanie wspierać Ukrainę no, zupełnie. Tak. To będzie jednak odwrót ważnego mimo wszystko politycznie sojusznika na Zachodzie.
Proszę Państwa, postawmy w tym miejscu kropkę, a ja zapraszam Państwa do trzeciej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Trzecia część magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań, w studio Krzysztof Brzechczyn, na łączach Tomasz Rowiński, a w trzeciej części chciałbym porozmawiać o rozpoczynającym się jutro, 4 września, roku szkolnym. Witaj szkoło dla 4 milionów 66 tysięcy uczniów, prawie 1,5 miliona przedszkolaków i ponad 300 tysięcy osób dorosłych rozpoczynających naukę. Jakie są najważniejsze waszym zdaniem wyzwania stojące przed edukacją szkolną na chwilę obecną? Tomasz Rowiński.
To wydaje mi się, że nie ma jakichś takich szczególnych, tak, które w tym roku by się pojawiły. Natomiast pewna litania problemów niewątpliwie powraca. Tak? Dotyczy to i zawodu, i prestiżu zawodu nauczyciela, i zarobków nauczycielskich, to jest niestety ważna kwestia. Także ciągle obecność dzieci ukraińskich w polskiej szkole czy w polskim systemie edukacji i dalsze trwanie, przepływy, prawda, pojawianie się, znikanie. Myślę też, że tutaj to też takim jednak ważnym dosyć problemem jest, który jest zauważalny w wielu szkołach, to znaczy po prostu brak nauczycieli do rozmaitych przedmiotów, który prawdopodobnie w ogóle wiąże się tak, z kryzysem nauczycielstwa. No, to zawód.
No, słychać z różnych części Polski szkół, że rzeczywiście jest kryzys z rekrutacją, już nie mówię dobrych nauczycieli, często dyrektorzy szukają tych nauczycieli, którzy są w stanie faktycznie przygotować uczniów, tak, czy to do egzaminu ośmioklasisty, czy to do matury, ale to jest bardzo poważne wyzwanie. Ja sam gdzieś, mając kontakt z nauczycielami, z dyrektorami szkół w Poznaniu, słyszę o tym nieustannie, że zawód nauczyciela wydaje się być teraz chyba w kryzysie. To nie jest zawód, powiedzmy, pierwszych preferencji. Krzysztof Brzechczyn.
No, na pewno tutaj wpływa na to pensja, tak, wysokość zarobków. No też jest to praca trudna, dlatego że nauczyciele zmagają się z coraz to nowymi wyzwaniami.
No bo administracyjnymi,
no i nie tylko, no i też edukacyjnymi, no bo te nowe pokolenie, nowi uczniowie, no to oni są już inni od tych swoich poprzedników, tak, sprzed lat 5 czy tam 10, tak, więc ta praca wymaga takiego ciągłego dostosowywania się i bicia na bieżąco. No a jak tutaj wspomniałeś, no tej pracy administracyjnej też przybywa i to jest często robione kosztem właśnie takiego merytorycznego czy takiego pedagogicznego przygotowania się.
Ja do może tylko zrobię taki przypis. Otóż w szkole, ale na przykład w przedszkolach, sam osobiście z tym się spotkałem, nauczyciele musieli od rodziców wydobyć wszystkie zgody RODO na zdjęcia ich dzieci na stronie przedszkola. I proszę sobie teraz wyobrazić, że jak się znajdzie jedna osoba, która się na to nie zgadza, no to dla nauczycieli to jest pewien problem, bo muszą wtedy tak te zdjęcia robić, żeby tego dziecka nie było. Muszą to zatem kontrolować, muszą zatem poświęcić niemało uwagi na to, żeby czynność w sumie mechaniczną, zrobienie zdjęcia i publikacja, no, sensytywnie to przeanalizować, kto na tym zdjęciu jest. To się wydaje, że to jest banalna sprawa, ale jeśli tego jest teraz ileś tam i co roku przybywa, no to wydaje się, że chyba trochę jak pracy na uczelni, gdzie połowa to jest administratywistyka,
to nie jest banalne, bo jeżeli ktoś tego nie dopilnuje, no to może mu grozić pozew sądowy. Z tym, że jakby w Polsce te przepisy RODO są o wiele bardziej restrykcyjne niż w innych krajach Unii Europejskiej. To jest, nie wiem, jakaś taka polska specyfika, no ale tak jest, tak?
Mm-hmm. No udało się skutecznie tutaj z tym RODO faktycznie wiele rzeczy sparaliżować. O zarobkach zdaje się Tomasz wspomniał. Ile powinien zarabiać nauczyciel, żeby ten zawód był atrakcyjny?
Myślę, że trudno oczywiście to mówić o kwotach, ale powinien zarabiać tyle, żeby to nie było w tej chwili, jak jest praca często na poziomie takich zawodów, powiedzmy, które są reprezentowane przez, jak to się mówi, klasę ludową, tak, nie wymagające wykształcenia szerszego, tak, nie wymagające żadnej specjalizacji szczególnej czy predyspozycji. No w tej chwili jednak po prostu nauczyciele zarabiają bardzo słabo. Ja może podam taki przykład, który nie jest przykładem finansowym, ale w jakiejś mierze obrazuje ten problem z brakiem, tak, nauczycieli. W jednej szkole, którą dosyć dobrze znam, w poprzednim roku, jeszcze poprzednim, przez pół roku tak naprawdę nie było polonisty, który dopiero znajdował się w drugim semestrze i cała szkoła niejako musiała nadrabiać ten program polonistyczny przez pół roku, robiąc właściwie to, co powinno się robić przez cały rok. I myślę, że tego rodzaju przypadków jest więcej. Oczywiście ten polski jest najbardziej taki dotkliwy, być może obok matematyki czy historii, zapewne w zakresie przedmiotów, które uważam może za mniej istotne z perspektywy egzaminów, tak, które uczniowie potem muszą przechodzić. Myślę, że jest znacznie gorzej. Rzeczywiście te braki są widoczne, znaczy, że ta nasza edukacja robi się dziurawa.
Ale żeby tylko nie narzekać na te pensje i robić taką obronę nauczycieli, bardzo często sami rodzice wskazują, że jakość tego nauczania nie jest najwyższa, że bardzo często nie ma, powiedziałbym, pewnego testu kwalifikacyjnego na nauczyciela. Czy ten nauczyciel poza papierem, on rzeczywiście potrafi nauczyć, czy on potrafi dowieść wynik, czy on potrafi, czy on ma talent do tej pracy, czy to też nie jest pewnym wyzwaniem, tak? Że jednak w Polsce nauczyciel bardzo dobry zarabia tyle samo, co nauczyciel, który jest przeciętny albo zły.
No, ale, to jest...
ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nie powinniśmy zaczynać, moim zdaniem, od tego rozmowy, tak? To znaczy mimo wszystko pewna taka bazowa, tak, możliwość zarobkowania przez nauczyciela powinna być postawiona wyżej, no bo to też dokonuje, to z jednej strony jednak dokonuje pewnego rodzaju selekcji, tak, jeśli chodzi o osoby w ogóle podchodzące do tego zawodu i jednak też zachęca innych ludzi, którzy w ogóle dzisiaj o nauczycielstwie...
No dobrze, ale wyobraźmy sobie taki model, że mamy jakąś kwotę, kwotę bazową, która jest wysoka, ale teraz czy od tej kwoty bazowej nie powinien być jakiś, powiedzmy, rachunek czy algorytm, który by premiował tych, którzy mając sukces mogą albo potrafią ten zawód wykonywać lepiej niż standard, mogą być właśnie podbierani do szkół, które są, powiedzmy, ambitniejsze i chcą ten wynik wzmacniać. Krzysztof Brzeczyn, znaczy, no to jest dobry system,
czy nie? Łatwo, tak można powiedzieć, ale to jest trudne. To znaczy, po pierwsze, dyrektor dysponuje nagrodami, tak? I on może takich aktywnych, wybijających się nauczycieli, powiedzmy, jakoś nagrodzić. No ale gdybyśmy chcieli, powiedzmy, to zróżnicowanie, tak, jakby wprowadzić jakby na poziomie siatki godzin czy siatki płac, no to tu się pojawia problem, no jak mierzyć efektywność pracy nauczyciela. To jest, powiedzmy, coś podobnego jak na uczelni się mierzy efektywność pracy naukowca poprzez punkty. No to się, powiedzmy, na szczęście nie przekłada na zarobki, ale tutaj takim na uczelni takim elementem jest, powiedzmy, awans, tak, naukowy. No i jest coś takiego też w pracy nauczyciela, że mamy nauczyciela dyplomowanego, czy powiedzmy też profesora liceum, to jest chyba jakiś tytuł.
No ale panie profesorze, to są pewne paradoksy, gdzie na przykład szkoły nie chcą zatrudniać tych nauczycieli z wyższymi kwalifikacjami, bo im trzeba więcej zapłacić, tak?
No ale, ta osoba, teraz, która ma wyższe kwalifikacje, to można domniemywać, że ona więcej chyba umie, tak? Ma lepsze kwalifikacje.
I no, ale jest bardziej kosztowna i teraz pytanie, gdzie jest zysk? Czy zyskiem właśnie nie powinno być zatrudnienie zatrudnienie takiej osoby z wyższą kwalifikacją, bo ona dostarczy, powiedzmy, lepszego efektu edukacyjnego, tak? I ten system trochę chyba nie działa, wydaje się.
No bo tu się kwestia rozbija o pieniądze. Trzeba byłoby zwiększyć finansowanie oświaty. No i oczywiście, też trzeba te wydatki jakoś zracjonalizować, no ale jeżeli generalnie można powiedzieć, że jeżeli, gdyby płaca nauczyciela była wyższa, byłoby więcej chętnych do objęcia pracy nauczyciela, etatu nauczyciela, i w tym momencie dyrektor miałby większy wybór. No jeżeli on ma, powiedzmy, jednego kandydata, to stoi przed dylematem albo go zatrudnić, albo będzie pustka.
Słuchajcie,
etat nieobsadzony.
Jeśli
miał
jeszcze
pięciu kandydatów, jest większy wybór.
I może zrobić konkurs wówczas. Wróćmy na chwilę do polityki. Ten wsparcie 300+, które jest obok 500+, jednorazowe wsparcie, tak zwana wyprawka. Szymon Hołownia i Partia Polska 2050 chce to wszystko zlikwidować, zamiast za to budować żłobki, szkoły, to wszystko, co ma wpływ w infrastrukturę. Uważacie, że te 300+ to jest realne wsparcie i powinno zostać zachowane, a może nawet wzmocnione, czy też właśnie pomysł odebrać, a włożyć to bardziej w system jest lepszy? Tomasz Rowiński.
No, ja jestem za zostawieniem tego programu jak najbardziej. To znaczy, osobiście mogę powiedzieć, że przynosi on pewną ulgę, kiedy otrzymuje się listę wyprawkową do szkoły dla dziecka, która zawiera 50 rozmaitych różnych pozycji, które trzeba ze sklepów papierniczych czy plastycznych wydobyć. Więc to nie ma przełożenia między jednak pewnym narzędziem redystrybucyjnym, a potrzebami jakimiś infrastrukturalnymi. To są po prostu dwie odrębne kwestie. Moim zdaniem Szymon Hołownia włącza typowo liberalną, prawda, tutaj taką perspektywę antyredystrybucyjną, bo wiadomo, infrastrukturę można potraktować jako rodzaj takiej wędki, prawda, a zabranie tej ryby. No myślę, że infrastruktura owszem jest ważna, ale też i pewne formy redystrybucji zmieniły Polskę po roku 2015.
To 300+ to jest jednak też w pewnym sensie wędka, bo rodzic może po prostu zakupić takie osprzętowanie, nazwijmy to, dziecka, które jest sensowne. Krzysztof Brzechczyn, jak pan patrzy na tą propozycję?
No to jest też takie jakby krytykowanie dla samego krytykowania, bo przecież żłobki są finansowane z budżetów samorządów. No i najpierw się muszą dzieci rodzić, tak, żeby za tym powinna iść rozbudowa tej infrastruktury żłobkowej, a tutaj jest problem też w Polsce z przyrostem naturalnym, tak. Aha. Więc ja też byłbym za zostawieniem.
Kończymy nasz program i oczywiście kanoniczne pytanie na powakacyjne lektury dla naszych słuchaczy. Tomasz Rowiński.
Ja może krótko, bo mam trzy rozpoczęte książki, więc tylko je wymienię. Czytam Jeana Raspaja, Uraza Ra, Sagę rodu Pickendorfów, ostatnią książkę Benedykta XVI, Co to jest chrześcijaństwo, a także przedwyborczo Marka Jurka, Prawica na rozdrożu. Także wszystkie trzy polecam.
A Krzysztof Brzechczyn?
Ja bym polecił piosenkę, która ma szczyty popularności ostatnio na YouTubie. Jest to piosenka pod tytułem Rich Man North of Richmond, takiego półamatorskiego śpiewaka w stylu country, Olivera Anfonego, i on to wyemitował 8 sierpnia i obecnie ta piosenka ma około 50 milionów odsłon, ponad milion polubień, kilkaset tysięcy komentarzy i była przedmiotem też komentarzy w New York Timesie, Gazecie Wyborczej i wielu
innych. Mnie pan profesor zaskoczył, bo zawsze przynosi pan akademickie bardzo takie książki hermetyczne, a z tą piosenką to się jeszcze nie zdarzyło w naszym magazynie.
Ta treść jest ciekawa, dlatego że tutaj, ja napisałem nawet artykuł na ten temat. Generalnie mówi się, że to jest taki hymn populistów, ale jak się wniknie w tą treść, to po pierwsze są to proste słowa, co nie jest łatwo ułożyć, proste słowa, a piosenka mówi generalnie o kryzysie klasy średniej w Ameryce, o no, wielu takich negatywnych zjawiskach jak inflacja, wzrost podatków i tak.
Kamień serca spadł, bo piosenka zaproponowana w magazynie Tygodnik Polityczny ma charakter filozoficzno-polityczny. Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I redaktor Tomasz Rowiński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Państwu się kłaniam, idącym do szkoły i towarzyszącym pociechom rodzicom życzę wielu sił z jutrzejszym porankiem, a Państwa zapraszam na nasz kolejny magazyn, który będzie poświęcony sprawom Europy. Takie wydanie specjalne już za tydzień. Kłaniam się Państwu. Dobrego wieczoru. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.